Dużo nie znaczy dobrze. 6 września 2011:00. Największym błędem popełnianym przez projektantów jest myślenie, że najlepszy i najbardziej dochodowy jest projekt mający najwięcej funkcjonalności. Jakie czynniki warunkują osiągnięcie sukcesu podczas tworzenia portali internetowych i aplikacji? Ważne są z pewnością treści proponowane użytkownikom czy ciekawa grafika. Zasadniczą rolę odgrywają jednak funkcjonalności i wygoda użytkowania. Funkcjonalności dopasowane do wymagań użytkowników sprawiają, że chętnie korzystają oni z serwisu. Wracają na naszą stronę i pozostawiają dane. Na ten temat wydano niezliczone ilości poradników i książek. Jednak twórcy projektów IT wciąż nietrafnie odgadują potrzeby odbiorców i proponują rozwiązania, które często są dla nich wręcz odpychające. Powszechnym zjawiskiem podczas realizacji projektów IT są ciągłe zmiany, dodawanie coraz to innych funkcjonalności. Bez względu na to, czego dotyczy projekt, systemu ERP, strony www, aplikacji, obserwujemy niejednokrotnie tak absurdalne rozwiązania, że trudno jest zrozumieć, co autor chciał przez to powiedzieć. Obecnie panuje moda na tworzenie własnych katalogów firm i produktów. Wiele startupów jest wzorowanych na królach rynku, to jest Allegro, Oferteo, Panoramie Firm, a nawet na Google. Właściciele tych projektów często myślą, że jeśli połączą kilka intratnych rozwiązań już istniejących na rynku, a do tego dodadzą multum nowych funkcjonalności, uda im się odnieść sukces. Niestety, gdyby to było tak proste, każdy z nas byłby już milionerem. Weźmy serwis, który poza katalogiem firm i produktów oferuje także funkcjonalności niezbędne każdemu menedżerowi. Dodanie wizytówki własnej firmy, wyszukiwarkę kontaktów, możliwość zaproszenia znajomych do swojego profilu, stworzenie grupy dyskusyjnej, możliwość dodania wydarzenia, kalendarz i wyszukiwarka tychże wydarzeń, lista ogłoszeń i możliwość dodawania własnych, przeglądanie blogów, założenie swojego. Możemy także śledzić aktywność użytkowników, dyskusje, wydarzenia, oferty i blogi. Wszystko po to, abyśmy mogli budować dobre otoczenie biznesowe i relacje z potencjalnymi kontrahentami. S. 172394. Dezorientacja i koszty. Czy jednak naprawdę to wszystko jest przydatne dla użytkownika? Czy szukalibyśmy produktów, na przykład artykułów biurowych, poprzez wyszukanie firm z określonej branży, a następnie sprawdzanie, czy w ogóle mają w ofercie potrzebne nam wyroby, a może wykorzystalibyśmy inny sposób proponowany przez twórców strony? Wyszukalibyśmy wszystkie firmy z naszej miejscowości, a następnie sprawdzali, która z nich sprzedaje artykuły biurowe. W rzeczywistości użytkownik szuka produktu, nie firmy. W powyższym przykładzie mamy funkcjonalności zupełnie niezgodne z wymaganiami odbiorców końcowych. Ewidentnie widać, że wydawcy strony przyjęli sobie za motto zasadę: najlepszy, to znaczy mający najwięcej funkcjonalności. Nie oni jedni. W tę pułapkę wpada wiele firm tworzących portale internetowe. Skutki takiego działania mogą okazać się tragiczne. Po pierwsze, zbyt duża liczba funkcjonalności dezorientuje użytkowników. Mogą oni zniechęcić się do aplikacji i nie będą z niej korzystać. Jeszcze gorzej, gdy są one całkowicie oderwane od ogólnej konwencji projektu, strony, aplikacji lub, w najgorszym przypadku, gdy specjalnie dla nowych funkcjonalności zmieniana jest konwencja całego produktu. Jest to tak zwany niekontrolowany cykl życia produktu, który ciągnie za sobą niewyobrażalne koszty. Po drugie, wdrożenie każdej funkcjonalności trwa, a to powoduje koszty. Każda funkcjonalność to dodatkowy koszt. Nie mogąc oprzeć się chęci dodania nowej opcji dla użytkowników, skazujemy się na przekroczenie założonego terminu lub budżetu. W przypadku startupów może to zakończyć działalność z powodu wyczerpania środków finansowych. Należy pamiętać, że analizą funkcjonalności powinni zajmować się specjaliści. Zwykle w firmach robią to jednak programiści, graficy, project managerowie, osoby, których sposób myślenia nie jest zorientowany na potrzeby użytkowników. Bez przeprowadzenia badań taki pracownik opiera się na swojej opinii lub zgaduje, jakie funkcjonalności powinny być wdrożone, a jakie można pominąć. Spotykam się niestety także z sytuacjami, gdy w dużych firmach pracują specjaliści do spraw funkcjonalności. Jednak ich rola ogranicza się do sporządzenia propozycji funkcjonalności. Decyzje na temat wdrożeń podejmuje osoba niekompetentna w tym obszarze. Również testowaniem nie mogą zajmować się członkowie zespołu odpowiedzialnego za projektowanie i wdrożenie. Jest to najgorsze wyjście z sytuacji. Tacy pracownicy dokładnie wiedzą, jak działają poszczególne funkcjonalności i nigdy nie będą w stanie wcielić się w użytkownika, który pierwszy raz ma styczność z produktem. Mamy całkowitą pewność, że aplikacja będzie nieintuicyjna. Najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie testów z prawdziwymi odbiorcami produktu, polegające na losowym wybraniu osób reprezentujących grupę docelową. S.172395 użyteczne metody. Jak wybrać funkcjonalności zgodne z potrzebami użytkowników i kluczowe dla projektu? Jak rozwiązać problem zbędnych funkcjonalności? Które funkcjonalności wdrożyć najpierw? Możemy skorzystać z kilku sprawdzonych metod priorytetyzowania funkcjonalności. Metoda MPM. Metoda MPM Multi-Stack Epic Skin Code Method pozwala ograniczyć ilość funkcjonalności do liczby, którą można kontrolować. Pracowników powinno podzielić się na 6-osobowe grupy, co ułatwia prowadzenie badań i wyciąganie wniosków. Każda wypowiedź powinna być zanotowana na oddzielnej kartce. Nie powinno się zezwalać na samodzielne spisanie wymagań przez klienta, ponieważ grozi to niekompletnymi danymi. Następny etap odbywa się już w zamkniętym gronie pracowników przydzielonych do projektu. Podczas spotkania należy określić jego cel, wybrać kierownika zespołu, przedyskutować dotychczasowe działania i wyciągnąć wnioski z rozmów z klientami. Kolejny krok to zaznaczanie kartek z wypowiedziami klientów. Zaznaczamy wypowiedzi, które uznajemy za ważne, przy czym każdy uczestnik może zaznaczyć tylko jedną kartkę. Po każdej rundzie zaznaczania zbiera się kartki, które nie zostały oznaczone. Robi się to do momentu, gdy planowana liczba zaznaczonych wypowiedzi przekroczy 30%. Kartki z zaznaczonymi wypowiedziami będą podlegały dalszej analizie. Metoda MOSCOW. Metoda MOSCOW polega na sklasyfikowaniu wymagań do poszczególnych grup. Must be, musi być, komponenty, bez których projekt nie będzie spełniać wymagań użytkowników. Should be, powinno być, wymagania niekrytyczne, ale zapewniające spełnienie potrzeb biznesowych. Should be, może być, wymagania można uwzględnić, o ile nie wpływają negatywnie na jakikolwiek element projektu. Won znak zapytania. T. B. Nie może być, wymagania funkcjonalności, które są zbędne dla projektu i wpływają negatywnie na postrzeganie produktu przez użytkownika. Czasami won znak zapytania. T. Jest zastępowane przez Vault będzie. Wymagania do zrealizowania w przyszłości, które ulepszą projekt. Nie jest to jednak najlepszy pomysł, ponieważ zakładajmy, że wszystkie funkcjonalności są zgodne z potrzebami odbiorców końcowych, a takie wnioski można wyciągać tylko po przeprowadzeniu badań. Project Manager może także wyznaczyć zasady wdrożenia funkcjonalności z poszczególnych grup. Na przykład z grupy M należy wykonać 100% wyznaczonych zadań, z grupy S nie mniej niż 70%, zaś z grupy C nie mniej niż 20%. Kwestionariusz Kano. Model Kano odpowiada na pytanie, jak duży wpływ na zadowolenie użytkowników będzie miało wprowadzenie zmian w projekcie oraz pokazuje, jak klienci oceniają produkt. Wykres rys 1 przedstawia układ współrzędnych, gdzie na osi X zaznaczono poziom implementacji danego projektu, a na osi Y poziom zadowolenia klienta, czyli naszego użytkownika. Przyjęto, że wraz z postępem implementacji rośnie poziom zaangażowania środków finansowych w poprawę jakości naszego produktu. Zadowolenie użytkownika jest proporcjonalne do etapu implementacji funkcjonalności. Spełnienie wymagań podstawowych nie powoduje wzrostu satysfakcji, a ich niespełnienie daje gwałtowny spadek satysfakcji. Spełnienie wymagań progu ekscytacji powoduje nagły wzrost zadowolenia, a ich niespełnienie nie będzie miało żadnych konsekwencji. Model opiera się na podziale funkcjonalności na grupy, charakteryzujące się określonym poziomem zadowolenia użytkownika. Funkcjonalności podstawowe. M. Bez nich produkt nie zaspokoi potrzeb użytkownika. Ich obecność nie powoduje wzrostu zadowolenia, ale brak kończy się rozczarowaniem. Funkcjonalności pożądane. O. Inaczej mówiąc, są to cechy produktu oczekiwanego, zbiór cech i warunków, których oczekuje użytkownik korzystający z danego produktu i produktu postrzeganego, zbiór wrażeń, odczuć i skojarzeń, jakie łączy użytkownik z danym produktem. Funkcjonalności powodujące ekscytację. A. To innowacyjne cechy projektu, które odróżniają nas od konkurencji i wpływają na zwiększenie satysfakcji użytkowników. Nie są to funkcjonalności oczekiwane, mają za zadanie przerosnąć oczekiwania użytkowników. Należy więc ciągle doskonalić tę grupę funkcjonalności, ponieważ wraz z upływem czasu ulegają one dezaktualizacji, stają się rozwiązaniem powszechnie stosowanym u konkurencji, a więc wymogiem podstawowym lub pożądanym. Poza komponentami podstawowymi, pożądanymi i powodującymi ekscytację, kwestionariusz Kano powinien zawierać dodatkowe kategorie. Wątpliwa. Q. Występuje, gdy użytkownik z jednej strony wykazuje zadowolenie funkcjonalnością, zaś z drugiej strony nie jest pewny swojego zdania i wykazuje niezadowolenie. Obojętna. I. Gdy użytkownikowi funkcjonalność jest zupełnie obojętna. Odwrócona rok. Występuje w momencie, Gdy użytkownikowi podoba się nie wystąpienie funkcjonalności albo nie podoba mu się jej wystąpienie, lista funkcjonalności zostaje poddana ocenie, której przykładowe efekty widać w tabeli. Jaki jest cel stosowania tej metody? Poprawnie wykonany kwestionariusz pozwala na taką klasyfikację funkcjonalności, by koszty wdrożenia były adekwatne do potrzeb użytkownika. Dom jakości. Dom jakości jest macierzą, która pozwala przełożyć oczekiwania użytkowników na parametry techniczne. Służy także priorytetowaniu funkcjonalności oraz porównaniu tworzonego produktu z produktem konkurencji. Aby stworzyć dom jakości dla naszego projektu, musimy ustalić przedziały oceny punktowej dla wymagań użytkowników. Priorytet wymagania w określonym przedziale wyznacza się adekwatnie do liczby głosów w kategorii. Pamiętajmy, że same wymagania techniczne nie pozwolą na stworzenie produktu, który spełni wymagania użytkowników. Niezbędne jest także planowanie działań i analiza konkurentów. S. 172396 korzyści dla wszystkich. Przedstawione metody są narzędziami, które pozwalają zaprojektować i wdrożyć produkt zgodny z wymaganiami użytkowników oraz innowacyjny w stosunku do rozwiązań konkurencji. Poprawne wybranie funkcjonalności przynosi mnóstwo korzyści. Intuicyjną nawigację, wzrost zadowolenia użytkowników, a co za tym idzie, zwiększenie ruchu na stronie. W przypadku systemu ERP będzie to lepsza obsługa sprzedaży, wzrost pozyskanych klientów, dokładniejsza kontrola kosztów, zwiększenie produktywności oraz dostęp do zawsze aktualnych danych z różnych działów firmy. Jeśli zaspokoimy potrzeby użytkowników, a korzystanie z naszego produktu będzie sprawiało im przyjemność, możemy liczyć, że będą często odwiedzać stronę i przekazywać pozytywne opinie o firmie.